Wydawnictwo Pascal przedstawia Tomasz Prangę-Barczyński Europa na winnych szlakach. Od winnicy do winnicy. Czyta autor. Nagranie Studio Takto. Barbarze, Marii, Amelii i Jakubowi za cierpliwość i za to, że zawsze czekają. Wstęp. Wino. Pretekst do podróży. Wszystko zaczęło się na lotnisku Satola w Lyonie, czyli dzisiejszym Aéroport de Lyon Saint-Exupéry. We wczesny listopadowy wieczór 1998 roku grupa niepasujących tu zupełnie ludzi stała w części cargo, obserwując załadunek wielkiego transportowego jumbojeta. Byli wyraźnie przejęci, co róż, któryś wspinał się po schodkach do wypatroszonego wnętrza samolotu, stopniowo wypełnianego paletami z winem. Sprawdzali napięcie taśm zabezpieczających, obchodzili w koło zafoliowane kartony z butelkami, nie dając się przegonić wyraźnie zdenerwowanym, profesjonalnym ładowaczom. W końcu, wyproszeni na płytę, patrzyli na zamykane drzwi transportowca, odprowadzali wzrokiem kołujący samolot. Miałem wrażenie, że za chwilę jeden czy drugi wyciągnie z kieszeni białą chustkę, pomacha na pożegnanie, otrze z policzka łzę. Przywieziono mnie na liońskie cargo niemal wprost z samolotu z Warszawy. Jumbo odlatywał do Japonii, a na pokładzie miał ostatni fracht Beaujolais Nouveau. Wtedy, pod koniec XX wieku, przeżywającego szczyt światowej popularności. Zebrana na płycie lotniska grupa to byli winiarze. Przyjechali na Satola odprowadzić swoje wino wyprawiane w długą podróż, niczym rodzice żegnający dzieci jadące na wakacje. Znalazłem się tam z małą kamerą cyfrową, by sfilmować odlot samolotu. Zdjęcia znalazły się potem w prologu telewizyjnego reportażu Operacja Beaujolais, mojej pierwszej w życiu profesjonalnej roboty związanej z winem. Jadąc do Francji miałem prosty cel – zdemaskować Nouveau, ukazać czysto marketingowy charakter 3-4 listopada, gdy cały świat zgodnie sięga po kieliszek młodego Gamay z południowych krańców Burgundii. Byłem przygotowany na wszystko poza jednym – że spotkam winiarzy. Négociants Belleville, szef święta młodego wina z Beaujeu, Vignerons Chirouble, otworzyli mi oczy. Dla nich Nouveau było sympatyczną, prostolinijną zabawą. Oczywiście także częścią biznesu, ale nie jego istotą. Przez kolejne 5 dni jeździłem z nimi po winnicach, piwnicach i knajpach. Brałem udział w degustacjach w Merostwie i Zakładzie Blacharskim. Poznawałem kolejne bożolowskie cru, objadałem się prażonymi świńskimi skórkami i œuf en merette. Z tej intensywnej winnej inicjacji wyniosłem głębokie przekonanie, że za każdą butelką stoi człowiek. I że warto pić tylko te wina, w których zawiera się ludzka historia. Od ponad 20 lat podróżuję za winem, opisując swoje historie najpierw w magazynie Wino, potem w Fermencie, opowiadając o nich w radiu, telewizji i internecie. W ciągu tych 2 dekad nauczyłem się, czym jest terroir, siedlisko, zespół cech typowych dla miejsca pochodzenia konkretnego wina. Takich jak rodzaj gleby, ekspozycja, topografia czy klimat. I że swoistą częścią tego terroir jest człowiek. Jego historia, osadzenie w kulturze, także kulinariach danego regionu. Nauczyłem się, że świetne wino można znaleźć wszędzie, również w miejscach, których sława nie sięga wielkich bordowskich chateau czy toskańskich castelli. Stąd moje ciągoty do poruszania się po obrzeżach winiarskiego świata, z dala od utartych szlaków. Pamiętajcie, że swoje piękne peryferia mają także bardzo znane regiony Barolo, Sant'Emilion czy La Rioja. Stąd skłonność do zainteresowania niszowymi, lokalnymi odmianami, które pozostają znane czasem jedynie mieszkańcom jednej wyspy albo wręcz jej skrawka. Do takich miejsc chciałbym zabrać moich czytelników. Mój przewodnik prowadzi podróżnych przez winnice Europy szlakiem ludzkich historii, porzucając pozorną logikę porządku geograficznego. Z Nahe przenosimy się do zagubionego miasteczka w Prioracie, spod Araratu trafiamy do Lucchi Pucciniego, z prowansalskiego Bandol na tarasowe winnice Lavaux nad Jeziorem Lemańskim. To osobne siedliska, których integralnym elementem są życiorysy miejscowych winiarzy. Przez lata enologicznej włóczęgi zrozumiałem bowiem jeszcze jedno. Wino zawsze smakuje lepiej tam, gdzie powstaje. Najlepiej zaś pite razem z człowiekiem, który je zrobił. Wino to pretekst do podróży. Wypiłem krew Judasza. Voltrepo Pavese na południowym skraju Lombardii, Włochy. Włochy, Lombardia. Była gładka jak aksamit, delikatnie słodka, czysta. Smakowała świeżymi owocami, wiśniami, rabarbarem, subtelnie musowała i budziła głód. Umberto Quacquarini upiera się, że najlepszą krew Judasza rodzi piasek. Giulio Fiamberti zaprzecza. To znaczy, mówi, że niby tak, ale niekoniecznie. Umberto ma pod Caneto Pavese winnicę, która uchodzi za cru dla krwi Judasza, bo owa krew, sangue di Giuda, to wino. Akcja tego quasi-religijnego filmu toczy się ledwie 60 kilometrów od Mediolanu, na południowym brzegu największej rzeki Italii, tam gdzie płaska jak stół nizina padańska oddaje pole pierwszym wzniesieniom Apeninów. Dziś to Lombardia, choć wielu mieszkańców Oltrepo Pavese lubi podkreślać, że historycznie rzecz biorąc są starym Piemontem. Podobnie jak w pobliskim Piemoncie, w Oltrepo zima przychodzi wcześnie. Dziś może to powodować co najwyżej irytację mieszkańców regionu i wyższe rachunki za ogrzewanie. Kiedyś jednym z najważniejszych skutków gwałtownego spadku temperatury niedługo po zbiorach, gdy wina wciąż fermentowały, było zatrzymanie pracy drożdży. Ergo, w młodym winie pozostawał spory cukier resztkowy. Gdy wiosną robiło się cieplej, drożdże podejmowały na nowo pracę. Będący skutkiem ubocznym fermentacji dwutlenek węgla, nie znajdując ujścia, zostawał w winie najczęściej zlanym już do butelek. Oto najprostsze wytłumaczenie tradycji czerwonych, lekko musujących, zazwyczaj na poziomie frizzante, win z Oltrepo Pavese. Te wina pozostają specjalnością regionu do dziś. O ile bowiem Oltrepo lubi prezentować się światu jako drugi po szampanii region produkujący Pinot Noir, źródła świetnych białych i różowych spumanti robionych metodą klasyczną, o tyle czerwone wina vivace, a więc żywe, jak to ładnie nazywają Włosi, są oryginalnym tworem tej ziemi. W wersji wytrawnej prym wiedzie Bonarda Vivace, w słodkiej krew Judasza, sangue di Giuda. Paradoksalnie winiarze z Oltrepo Pavese nie zanudzają przyjezdnych legendami związanymi z nazwą wina. Nie jesteśmy w Egerze, w którym bądź to powtarza się do znudzenia bajkę o byczej krwi, bądź ją dementuje. W czasie tygodniowego pobytu nie usłyszałem ani jednej historii wyjaśniającej pochodzenie intrygującej nazwy. Przeszukując sieć, znalazłem za to dwie sprzeczne ze sobą opowieści, obie bez źródeł. Pierwsza mówi, że Judasz gorzko żałował zdrady Jezusa, ten zaś miłosiernie przywrócił go do życia. Traf chciał akurat na skraju niziny padańskiej. Mieszkańcy południowego brzegu Padu nie byli jednak tak łaskawi jak pan i postanowili Judasza zabić. Odstąpili od swego zamiaru, gdy ten uchronił miejscową winorośl przed chorobą. Inna wersja mówi, że krwią Judasza określili wino tutejsi mnisi, widząc w nim źródło występku, rozwiązłości i uważając je za afrodyzjak. Z krwią Judasza jest w Oltrepo Pavese jak z każdym innym winem. Region produkuje ocean trunków na granicy pijalności. Wśród nich są jednak perełki, także pośród sangue di Giuda. Wino potrafi być odkrywcze, dzięki kwasowości barbery świetnie zrównoważone w swej słodyczy, podrasowane strukturą kroatiny, pełne aromatów za sprawą uwy rary i ughetty. Uroczo musujące, odświeżające i mimo wysokiego resztkowego cukru, bardzo pomocne w jedzeniu świetnych, tłustych, wieprzowych kiełbas, z których słynie region. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że Oltrepo Pavese jest trzecią co do wielkości po Chianti i Asti apelacją winiarską Italii. Jej nazwa nie brzmi znajomo nawet w uszach tych, którzy mienią się miłośnikami włoskiego wina. A przecież region leży w prowincji Pavia, na drugim Oltre, czyli południowym brzegu Padu, raptem 60 kilometrów od centrum Mediolanu. Podróżując wąskimi drogami między Vogherą a Caneto Pavese, zapuszczając się w górskie doliny na południe od Broni czy Casteggio, bliskości finansowej stolicy Włoch jednak się nie czuje. Przeciwnie. Przemierzając zimą szlaki permanentnie o tej porze roku zamglonego Oltrepo, czułem, że jestem na bardzo głębokiej prowincji. Odległe sioła na szczytach wzgórz, milkliwe wioski i miasteczka, spłachetki lasów i wszędzie, gdzie tylko się da, winnice. Mieszkańcy Oltrepo lubią porównywać swój region do kiści winogron i rzeczywiście, gdyby wyobrazić sobie pad jako łozę winnej latorośli, apelacja to zwężający się ku południowi trójkąt do złudzenia przypominający pęk winogron. Zatrudnieni na usługach lokalnych władz ampelografowie lubią lansować hipotezę mówiącą, że już w czasach rzymskich uprawiano na południowym brzegu Padu Pinot Noir. Prawdziwa historia tej odmiany Voltrepot wiąże się z postacią hrabiego Augusta Carla Giorgia di Vistarino, który zafascynowany szampanem miał sprowadzić w połowie XIX wieku w okolice Pawii sadzonki Pinot Noir z Francji, a w 1865 roku zrobić z nich pierwsze wino musujące metodą klasyczną. Bąbelki z Voltrepot szybko zyskały sławę także za granicą. Już w 1912 roku obok nowojorskiej Statuły Wolności widniała reklama Gran Spumante, stowarzyszenia winiarzy z Casteggio. W początkach minionego wieku można tu było zresztą całkowicie legalnie używać nazwy Champagne de Voltrepot, bo region wykupił na nią licencję. W 2007 roku robione tu metodą klasyczną wina musujące zyskały status DOCG. Nie zmieniło to zasadniczo wizerunku bąbelków znad padu. Większość win powstaje w spółdzielniach i pozostaje anonimowa, a w najlepszym wypadku poprawna. Jest jednak garstka producentów, którzy potrafią udowodnić, że Voltrepot Pavese stać na świetne spumanti, zwłaszcza jeśli powstają z Pinot Noir. Dowodem na to ma być wprowadzona kilka lat temu marka wspierana przez lokalne konsorcjum, ale też najlepszych winiarzy. Croise, strukturalne różowe wino musujące robione w co najmniej 85% z Pinot Noir. Nazwa to połączenie słów cru i rosé. Teoretycznie zarezerwowana jest dla spumanti najwyższej klasy i rzeczywiście, wiele Croise to dziś jedne z najlepszych win musujących we Włoszech. Wytrzymujące konkurencję z niejedną Franciacortą czy bąbelkami z Trydentu. Żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku mediolański poeta Carlo Porta miał powiedzieć o czerwonym winie ze Stradelli, że jest tak mocne, iż wypala usta. I ochrzcił je w lokalnym dialekcie Butafuec, Butafuocco, skąd inąd popularne włoskie nazwisko oznacza dorzucającego do ognia, czyli palacza. Niewielka, senna dziś raczej Stradella to miejsce o historycznym znaczeniu. Miasteczko jest wciśnięte między Pad, a wystające z nadrzecznej równiny pasmo Apeninów. Dawniej krzyżowały się tu szlaki komunikacyjne, a handel winem kwitł. Mieszkańcy tzw. Sperone, Ostroga di Stradella, czyli okolicznych wzgórz leżących między wpadającymi do Padu strumieniami Versa i Scuropasso, tradycyjnie sadzili w jednej parceli w odpowiednich proporcjach cztery dobrze znane w Voltrepot odmiany – Barberę, Kroatinę, Uvę Rarę i Ugrettę. Zbierali je i winifikowali razem. Po latach kupaż Butafuocco został oficjalnie zapisany w regulacjach DOC Voltrepot Pavese. Grupa 14 ambitnych winiarzy z okolic Stradelli poszła jednak dalej i założyła Club del Butafuocco Storico. Jego członkowie produkują historyczne Butafuocco z owoców pochodzących ze starych winnic i trzymają się tradycyjnej receptury. Choć współczesne przepisy już tego nie wymagają, nadal uprawiają obok siebie w jednej parceli cztery podstawowe szczepy. Ich wina dojrzewają też co najmniej rok w beczce. Jakość rocznika mierzą w ogniach, od 3 do 6, których symbol pojawia się na etykiecie. Wina są krzepkie, doskonale zrównoważone, pełne aromatu. Świetnie się starzeją. Klub wraz z działającą w nim enoteką ma siedzibę w Vigalone pod Caneto Pavese. O ile Croise i inne czołowe wina musujące z Voltrepot Pavese przebijają się poza granice regionu, po większość najlepszych win czerwonych najlepiej nad pad pojechać samemu. Wprawdzie winiarze narzekają na brak turystycznej infrastruktury i gwiazdkowych restauracji, ale swoista peryferyjność Voltrepot stanowi o jego uroku. Mniej niż godzinę jazdy od Malpensy można zagubić się pośród winnic i wzgórz, znaleźć gościnę u serdecznych, niezepsutych popularnością winiarzy i spróbować win czasami naprawdę wyjątkowych. Winiarskie ABC. Cały region objęty jest jedną apelacją DOC Voltrepot Pavese. W jej ramach powstają czerwone Rosso i różowe Rosato, kuparze z Barbery, Kroatiny, Uvy Rare, Ugetty, zwanej też jako Vespolina, oraz Pinot Noir, a także wina jednoodmianowe ze wszystkich tych szczepów. W ramach DOC robi się też lekko słodkie, niekiedy subtelnie musujące Sangue di Giuda oraz tęgie Butafuocco. Białe wina powstają z Rieslinga, Riesling Renano, Grasze Winy, Riesling Italico, Cortese, Moscato, Malvasia, Pinot Nero, Pinot Grigio, Chardonnay i Sauvignon. Voltrepot produkuje się lekko musujące wina frizzante i regularne spumante. Croisé to wysokiej jakości różowe wina musujące wytwarzane metodą tradycyjną. Wszędzie tu można robić również wina regionalne IGP Provincia di Pavia. Spróbuj koniecznie. Specjalnością Oltrepo Pavese są trufle i w ogóle grzyby. Powstają tu doskonałe wędliny, znane są zwłaszcza kiełbasy z Warcji. Rodzina Boscasso robi w Oltrepo doskonały kozi ser Caprino. Warto pamiętać, że Lombardia w ogóle jest ojczyzną tak znanych włoskich serów jak Bel Paese, Gorgonzola i Grana Padano. Co pili Marx i Die Totenhosen? Wzdłuż Nahe, Niemcy. Niemcy, Nahe. Karol Marx musiał przechodzić kamiennym Alte Nahe Brücke w Bad Kreuznach. XIV-wieczny, zabudowany do dziś kamieniczkami most nad Nahe łączy obie części Starego Miasta z wyspą Wörth, gdzie 19 czerwca 1843 roku w kościele świętego Pawła autor kapitału wziął ślub. To, że toast za młodą parę wzniesiono lokalnym winem, jest niemal pewne. Miejscowi nie mogą nachwalić się miejscowego wina Münzinger. Mówią, że przepływa przez gardło z taką łatwością i przyjemnością, że jego oszałamiający efekt jest zawsze spóźniony, pisał w 1815 roku wszędobylski Johann Wolfgang von Goethe. A Marx wino miał we krwi. Złośliwi twierdzą wręcz, że to przez nie zaraził się komunizmem. Do zamieszkałych w Trewirze Marksów należały winnice nad Mozelą. Dziś te parcele są własnością słynnego producenta Maksymina Grünhausa. Ojciec Karola robił rocznie około 5000 litrów wina. Po jego śmierci syn przez krótki czas sam zajmował się winnicą. Zwrócił wtedy uwagę na dramatyczny los rolników i robotników w pogrążonym w kryzysie regionie winiarskim, co z kolei miało wzbudzić w nim mocno lewicowe ciągoty. Dziś w statecznym Bad Kreuznach mało kto o Marksie pamięta. Po uzdrowisku przechadzają się zamożni Niemcy. Odwiedzają niedużą starówkę, krążą po parku zdrojowym i wokół tężni. Być może piją nawet wino, choć nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie mają pojęcia, iż znaleźli się w sercu regionu, w którym powstaje jeden z najlepszych Rieslingów na świecie. Uzdrowisko to dobre miejsce na założenie bazy do podróżowania po Nahe. Zwłaszcza, że kilka lat temu powstał przy Mannheimer Strasse 6 Winebar Nahe Wein, Winotek, z kilkudziesięcioma lokalnymi winami dostępnymi na kieliszki, w którym dobrze spędza się wieczory. Region zawdzięcza nazwę rzece, mającej źródła w niskich, zalesionych wzgórzach Hunsrück, zataczającej szeroki łuk w okolicach Bad Kreuznach i wpadającej w Bingen do Renu. Winnice usytuowane są w dolinie rzeki, ale nie tylko. Parcele znaleźć można również nad dopływami Nahe. Większość plantacji położona jest na względnie łagodnych wzgórzach. Wyjątek stanowią winnice w środkowym biegu Nahe, między Schloss Bückelheim a Traisen, porastające strome stoki. Najefektowniej prezentują się parcele Bastai i Rottenfels w Traisen, gdzie winna latorośl przyległa do stóp skalnego klifu pnącego się na wysokość 180 metrów. Urwisko przyciąga nie tylko winomanów, ale i miłośników spinaczki. W promieniach zachodzącego słońca Rottenfels zyskuje zaś, zgodną ze swą nazwą, czerwoną barwę. Christina Fischer i Ingo Swoboda w swej książce Riesling twierdzą, że typowe dla Nahe jest to, że nie ma tu nic typowego. W relatywnie niewielkim regionie winorośl uprawia się na zielonych łupkach i kwarcytach, mieszance gliny, łupków i czerwonego piaskowca, tak zwana terra rossa, wulkanicznym porfirze i na wyłogach piaskowo-żwirowych, będących pozostałością basenu mogunckiego. Co łączy tutejsze rieslingi, to bardzo wyraźny profil mineralny, ich doskonała struktura i wyrazistość. Po części to zasługa doskonałego siedliska, w dużej mierze współczesne wina zawdzięczają swą osobowość grupie doskonałych winiarzy, którzy od lat 90. XX wieku skutecznie zmieniają oblicze Nahe. Wcześniej produkowano tu głównie Zuckerwasser, mdłe, bezbarwne, lekko słodkawe wina w stylu Liebfrau Milch. Żona Helmuta Dünhoffa, umawiająca mnie z nim na spotkanie, twierdziła, że mistrz ma dla mnie niespełna godzinę. Nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że próbowała chronić męża. Gdy Helmut zaczyna mówić o winie, czas przestaje istnieć. Zatrzymaliśmy się po 2 godzinach przy 17 próbce i to tylko dlatego, że czekała mnie kolejna wizyta. Wielkie rewolucje potrzebują wybitnych jednostek. Taką stał się dla Nache na przełomie lat 80. i 90. właśnie Dünhoff. Mimo że jego rodzina robi wino od 1750 roku, dopiero Helmut doprowadził posiadłość w Oberhausen do pełnego rozkwitu. Rzucił pozytywne światło na cały region, sam zaś zasłużył na zaszczytne miano najlepszego winiarza Niemiec. Nie tylko w oczach krytyków, ale i innych producentów. Przez lata kolekcjonował parcele w najlepszych siedliskach w środkowym biegu Nache, wierząc i udowadniając, że istotą sukcesu winiarni jest właściwa interpretacja terroir. Robi genialne, wytrawne rieslingi, ale jest też mistrzem win słodkich. A Eiswein z należącej w całości do niego winnicy Brücke w Oberhausen to wino legenda. Dünhoff słynie z indywidualnego podejścia do każdego rocznika. Jego zdaniem Nache wygrywa na globalnym ociepleniu. Winogrona mistrz trzyma na krzewach do pełnej dojrzałości. Zbiera je dopiero, gdy opadną liście. Dopóki są na krzewie, roślina pracuje. W piwnicy jest tradycjonalistą. Wino robi w dużych, używanych beczkach. Bywalcy winiarni twierdzą, że w ostatnich latach niewiele się tam zmieniło. Helmut jest przy tym człowiekiem niezwykle skromnym. W swej osobowości łączy spokój i pasję. Po drugiej stronie rzeki, nieco dalej w górę jej biegu, w sąsiednim Niederhausen, docieram do zgoła innej w charakterze winiarni. Na przełomie XIX i XX wieku dynamicznie rozwijająca się Rzesza Niemiecka podjęła wyzwanie stworzenia kilku dużych państwowych przetwórni, które pełniłyby jednocześnie rolę prężnych ośrodków badawczych. Instytucję taką powołano także nad Nache. We wrześniu 1902 roku rozpoczęły się zakrojone na wielką skalę prace ziemne, których celem było przygotowanie stromych, częściowo zalesionych zboczy między Nieder a Oberhausen. Zakres prac był na tyle duży, że lokalne władze zwróciły się do Berlina o skierowanie do przyszłych winnic więźniów. Dotarła ich tu blisko 100, przy czym do najcięższych prac na skalnych klifach kierowano zatwardziałych przestępców, morderców, jak mówiło się w okolicy, choć nie ma ewidencji, z której wynikałoby, za co konkretnie byli skazani. Robotnikom szczególnie dały się we znaki prace w dawnej kopalni miedzi. Dziś to genialne dla Rieslinga siedlisko Kupfergrube. Pierwsze grona w Königlich Preußische Weinbaudomain Niederhausen Schloss Bückelheim zebrano między 6 a 8 listopada 1907 roku. A wszystkie z 1500 wyprodukowanych wówczas butelek zostały wysłane do pruskich oficjeli i nigdy nie trafiły na rynek. Trzecia Rzesza utrzymała, rzecz jasna, państwową własność winiarni, podobnie jak po II wojnie światowej Republika Federalna Niemiec. W prywatne ręce firma trafiła dopiero w 1998 roku, a jej najnowsza historia, już pod nazwą Gut Hermannsberg, zaczęła się 9 lat później, gdy posiadłość kupili Christine Dinze i Jens Riedel. Nowym zarządcą został Karsten Peter z Palatynatu. Przebudowano też winiarnię. Dziś to wpisana w zbocze, ukryta pod ziemią przetwórnia, której jedynym widocznym elementem jest pokryty łuską w kolorze, a jakże miedzi, szyb wieży grawitacyjnej, którą grona trafiają do piwnic. Pochodzący z 1910 roku budynek, w którym do 1998 mieszkali kolejni państwowi dyrektorzy administracyjni, zaadaptowano na butikowy hotel. Jak twierdzi Peter, sukces tutejszych win zasadza się na ścisłej selekcji gron. On sam działa według zasady nic nie dodawać, nic nie zabierać. Dobór znakomitych siedlisk oraz pieczołowitość przy pracy w winnicy i winiarni stawia Gut Hermannsberg w elicie nie tylko Nache, ale i wszystkich produkujących Rieslinga niemieckich posiadłości. 20 kilometrów w dół Nache, w Langenlonsheim, gdzie winnice ze stromych zboczy przenoszą się na skąpane w słońcu łagodne pagórki, urzęduje Martin Tesz. Każde spotkanie z tym obdarzonym diabolicznym śmiechem, najbardziej rock'n'rollowym winiarzem w Niemczech, jest osobną przygodą. Ambasadorem jego win był legendarny niemiecki zespół punkowy Die Totenhosen. Przed winobraniem 2016 Martin uraczył mnie historyjką o kolacji z jeszcze bardziej kultową grupą Kiss. Dobiegający 70 Beatlesi heavy metalu jadają kolację przed koncertami. W dodatku, zamiast ważnych dziennikarzy muzycznych czy groupies, zapraszają na nie zagorzałych fanów zespołu, obsługę techniczną i fajnych ludzi, z którymi warto pogadać. Też trafił na taką imprezę, gdy Kisi postanowili pocieszyć go po nieudanej degustacji w słynnym nowojorskim studiu nagraniowym The Hit Factory. Jako fan rocka był szczęśliwy, że może pokazać swoje wina w tak ważnym dla muzyki miejscu, jednak jego ryzlingi zostały tam zupełnie niezrozumiane, bo publika zajmowała się przede wszystkim sobą. Członkowie Kiss wytłumaczyli mu to w prosty sposób. Istnieją ludzie, którzy nie lubią twoich win, bo ty, jak i my, nie rozwijasz się w normalny sposób. Flagowym winem Martina jest Riesling Unplugged, bezpretensjonalny, czysty jak łza, mineralny, ale w żaden sposób nie przeintelektualizowany, niemal punkowy właśnie. Zadanie, jakie postawił sobie przy jego tworzeniu, brzmiało: zaputelkować wino prosto z krzaka, czyli jak najmniej manipulacji. Ostatnio zredukował wagę butelki Unplugged do niewiele ponad 300 gramów, udowadniając, że o ekologii myśli jak najbardziej serio. Jego wina, nierozerwalnie związane z otaczającym Langenlonsheim sielskim krajobrazem, niosą w sobie nieprawdopodobny ładunek emocji. Czułem je, podążając z biegiem Nahe, niezmiennie na północ. W Bingen rzeka wpada do Renu. To symboliczny początek innego świata. Stojąc na samym rogu kamiennego nabrzeża, mając Nahe za plecami, ma się przed sobą perspektywę najlepszych siedlisk Rheingau na północnym brzegu Renu. Po prawej zaczyna się Hesja Nadreńska, po lewej Mittelrhein. To serce niemieckiego winiarstwa. I choć Nahe nie jest dla kraju tak ważna jak Ren czy Mosela, powstające nad nią Rieslingi wyznaczają dla niej zupełnie nową perspektywę. Winiarskie ABC. Region Nahe leży na wzgórzach Hunsrück i w dolinie Nahe, od okolicy Kirn aż do ujścia rzeki do Renu. Robi się tu przede wszystkim wina białe, a blisko 1/3 upraw zajmuje Riesling. Pozostałe popularne odmiany to Müller-Thurgau, Pinot Gris, Silvaner, Bacchus i Kerner. Region liczy około 4200 hektarów. Wyróżniono w nim aż 30 winnic klasy Grosse Lage, czyli Grand Cru, i 19 Erste Lage, a więc Premier Cru. Spróbuj koniecznie. Nadrenia, do której zalicza się Nahe, to przede wszystkim kraina mięsa i ziemniaków. Klasycznym lokalnym daniem jest Rheinischer Sauerbraten, duszone, marynowane mięso. Kartofle towarzyszą wielu daniom, nierzadko stanowią też w regionie danie samo w sobie. Na przykład Himmel und Erde, dosłownie niebo i ziemia. To kombinacja tłuczonych ziemniaków i jabłkowego pire. Ziemniaki gotowane w mundurkach często towarzyszą śledziom ze śmietaną, Heringsstüb. W sezonie na stołach królują szparagi, zimą jada się zupę warzywną z fasolą,